Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Słuchają Państwo audycji Gość Poranka. Dziś moim gościem jest pani dr Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, dietetyk, autorka bloga Lady Dieta, wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunku pielęgniarstwo. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Dziś wyjątkowo łączymy się przez telefon, ponieważ pani jest chora i chcielibyśmy życzyć pani bardzo dużo zdrowia.
O, dziękuję, ja przepraszam, jeśli będą wtręty z kaszlu, to przepraszam bardzo, ale to jest poza moim zasięgiem.
Tak, chciałam z panią porozmawiać, ponieważ obchodziliśmy Światowy Dzień Otyłości. Pani jest specjalistką w tej dziedzinie. Chciałabym zapytać, czy otyłość była zawsze źle postrzegana?
No nie, dlatego że tak naprawdę może zacznijmy od tego, że to zjawisko towarzyszy ludzkości od czasów prehistorycznych. To nie jest wymysł dzisiejszy, to nie jest problem dzisiejszego społeczeństwa. Figurka Wenus z Willendorfu, która ma obfite kształty, liczy sobie prawie 30 tysięcy lat. Proszę też pamiętać, że przez wieki nadmiar ciała nie był tylko oznaką piękna i płodności, ale wskazywał na dobrobyt i wysoki status społeczny. Tylko bogaci mogli najeść się do syta. I chociaż już Hipokrates zauważył, że otyli bardziej niż szczupli narażeni są na nagłą śmierć, a nadwaga prowadzi do wielu różnych chorób, to dopiero angielski lekarz Tobias Vanner w 1650 roku użył terminu otyłość, co z łacińskiego oznaczało obesus, a to oznacza ten, który stał się pulchny poprzez jedzenie. Pamiętamy też potem dalej czasy Rubensa i ten taki słynny obraz Śniadanie na trawie, o ile dobrze pamiętam tytuł obrazu. Kobiet. Tak, te kobiety, które wyglądały jak buddyjskie bożki składające się z takich segmentów, fragmentów niczym gąsienica, to również były kobiety, których wygląd ciała uznawany był za piękny. I tak naprawdę w historii obserwujemy zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie kształtów ciała. No dziś ewidentnie XX, XXI wiek krzyczy na otyłość, że jest to coś strasznego, masakrycznego, jest to pandemia. Tak też wypowiada się WHO. Natomiast nie zawsze tak było. I chociaż ludzie umierali wcześniej, chociaż umierali nagle, to jakby ta otyłość nie dawała o sobie tak bardzo znać, dlatego że średnia życia kiedyś była znacznie krótsza niż dzisiejsza, więc nawet jeżeli ktoś był otyły, a umierał w wieku 45 czy 50 lat, to nie wiedzieliśmy jeszcze, czy też wtedy nie wiedziano, że skutkiem jego zgonu były powikłania związane z chorobą jakąkolwiek, bo i tak wszyscy umierali w tym samym wieku.
Pani doktor, a proszę powiedzieć, kiedy to w zasadzie się zmieniło? To, że źle to teraz postrzegamy to jako chorobę.
Ciężko mi powiedzieć o dacie, którą tutaj możemy przypiąć, dlatego że Stany Zjednoczone z nadwagą i otyłością borykają się od wcześniejszych lat niż my. W Polsce dziś szacujemy i tutaj też szacunki są bardzo różne, dlatego że bardzo często badania mają charakter ankietowy, a w badaniach ankietowych pacjenci czy też ankietowani mają tendencję do podawania nieprawidłowych parametrów. I tu muszę powiedzieć, że nie chodzi tylko o zatajenie i taką myśl o ranę nie zapiszę, bo to duża cyferka, tylko ja obserwując nawet ze swojego gabinetu. W momencie, kiedy pytam pacjenta o masę ciała, to bardzo często jest tak, że pacjent nie pamięta tej masy ciała, bo a. ważył się bardzo dawno, b. ma popsutą wagę, c. najczęściej panie mówią, że nie wchodzą na wagę, ponieważ wiedzą, że waga będzie duża i nie chcą widzieć tego parametru. Więc taki ankietowany, pytany o swoją masę ciała, poda nam masę ciała nieprawidłową. No i teraz tak, nadmierną masę ciała w Polsce mówimy, że może mieć około 65,7% mężczyzn i adekwatnie 45,9% kobiet. Ja oczywiście bardzo nie lubię tego statystycznego Polaka, no ale badania statystyczne do takiego podmiotu się odnoszą. Więc tak naprawdę otyłość występuje i tu mówimy o nadmiernej masie ciała, bo musimy oddzielić nadwagę od otyłości. Natomiast otyłości mówimy o w przypadku 15,4% mężczyzn i 15,2% kobiet. Otyłość olbrzymia, czyli BMI powyżej 40, występuje u 0,5% mężczyzn i 0,4% kobiet. To są dane cyferkowe. Możemy mówić, że co trzecia osoba, możemy mówić, że co czwarta osoba w Polsce ma nadmierną masę ciała i to nie są dane, że tak powiem, przejaskrawione, bo rzeczywiście sytuacja tak się ma. I mamy tendencję galopująco wzrostową.
Dobrze, a proszę powiedzieć, co powoduje otyłość, bo wpływa ona na nasze zdrowie, tak? Jakie są jej skutki?
Tak, zdecydowanie. Zgodnie w ogóle z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, otyłość stanowi nieprawidłowe bądź nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej prowadzące do wystąpienia szeregu zaburzeń ze strony organizmu. I tutaj warto powiedzieć, że jest to problem nie tylko natury estetycznej, fizycznej, ale w tej chwili coraz częściej mówimy o problemie również natury psychicznej, a ostatecznie kończymy na naturze ekonomicznej. Dlaczego? Dlatego, że nadwaga i otyłość zwiększają zdecydowanie ryzyko zachorowalności na cukrzycę typu drugiego, na nadciśnienie tętnicze. Bardzo często pacjent z nadwagą cierpi na nadciśnienie tętnicze. To w zasadzie jest równa się. Cierpi również na zaburzenia lipidowe, na chorobę niedokrwienną serca. Bardzo często panom przeszkadza obturacyjny bezdech senny, czyli kłopoty z oddychaniem w nocy. Bardzo często gdzieś przyplątuje się choroba zwyrodnieniowa stawów i nie tylko stawów kończyn dolnych, ale również górnych. Problemy z kręgosłupem, problemy z kolanami, problemy z biodrami, ponieważ te stawy muszą nosić nadmierne kilogramy na sobie, to jest niczym plecak wypełniony kamieniami. No i uwaga, w tej chwili już wiemy, że nadwaga i otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia depresji i sprzyja rozwojowi niektórych typów nowotworów, a tym samym nadwaga i otyłość podwyższa ryzyko zgonu.
Pani doktor, powiedzieliśmy o dorosłych, a chciałabym zapytać, czy jest różnica, jeżeli chodzi o dzieci?
Tak, tylko że to będzie takie, teraz wybrzmi strasznie jakoś tak smutno i źle, z dziećmi jest jeszcze gorzej, dlatego że im wcześniej organizm zostanie obciążony nadmiernymi kilogramami, tym trudniej mu żyć. Zużywamy w tym momencie narządy wewnętrzne dużo bardziej, obarczamy serce do pompowania krwi po większej objętości, to ciało musi funkcjonować w trudniejszych warunkach, takich warunkach stresowych i tak naprawdę niestety statystyki pokazują, że bardzo często otyłe, czy też dziecko z nadwagą, czy otyłe dziecko jest później otyłym dorosłym. Dlatego, że pamiętajmy, że nadmierne kilogramy to jest jednak w, nie wiem, 99%, bo tutaj chcę zostawić ten 1% dla genetyki, która może nas trwale ukrzywdzić i może być naprawdę niewdzięczna. Aczkolwiek czynniki genetyczne wyzwolą się dopiero wtedy, kiedy są czynniki środowiskowe sprzyjające, a owym czynnikiem środowiskowym będzie niewątpliwie sposób życia, higiena życia, sposób odżywiania, ilość aktywności fizycznej. Jeżeli to wszystko zbierzemy do kupy i nazwiemy nawykami żywieniowymi, czy też nawykami jakimiś życiowymi, to proszę pamiętać, że dziecko wychowane w złych nawykach do tego, żeby dokonać zmiany w tych nawykach, będąc osobą dorosłą, musi dołożyć dodatkowej pracy, bo te nawyki są jego tożsamością, jego ja. Więc im wcześniej podejmiemy decyzję o tym, żeby te nawyki żywieniowe zmienić u dziecka, tym będzie łatwiej to osiągnąć, żeby wpoić mu nowe w momencie, kiedy on wchodzi w okres dojrzewania, czy kiedy wchodzi w okres już dorosłości, żeby był tak naprawdę wyposażony w zupełnie inne mechanizmy i w zupełnie inne warunki do pracy, tak, w zupełnie inny zasób tego, co ma zrobić i jak ma zrobić. I tutaj obserwuję bardzo fajną w tej chwili taką tendencję. Bardzo często pojawiają się w gabinecie mamy z dziećmi. Coś, czego kiedyś po prostu nie było. Ale
czyli świadomość wzrasta.
Dokładnie tak. I tu mamy biorą odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli jeszcze mamy problem nadwagi czy otyłości w domu, bo mama ma też ten problem, ma tata, czy też jeszcze babcia. I w tym momencie decydujemy o tym, że cała rodzina przechodzi na inny sposób odżywiania, zmienia nawyki żywieniowe i to jest super sprawa.
Wszystkim jest wtedy dużo łatwiej.
Oczywiście, że tak. A ta osoba główna, do której dedykowana jest dieta, nie czuje się jak trendowaty potwór, któremu nie wolno, tylko czuje się jak element systemu, w którym po prostu wprowadzana jest zmiana. Wszyscy są tacy sami. Giną pewne produkty z lodówki, pojawia się inny sposób gotowania. No i mówi, nie ma gorszych i lepszych, tak?
Pani doktor, mam jeszcze takie ostatnie pytanie. Gdyby pani naprawdę dużym w skrócie powiedziała o zdrowych nawykach żywieniowych, które jakby pomogą nam o siebie zadbać.
Powiem tak, troszeczkę się tutaj wymigam od konkretnej odpowiedzi, dlatego że nie ma takich, nie wiem, złotych 10 zasad, które... Tak, z każdym pacjentem dietetyk pracuje w sposób indywidualny, bo żeby dokonać korekty czegoś, musimy wiedzieć, co jest zepsute, co tej korekty wymaga. Więc bardzo często jest to problem niejedzenia śniadań, jedzenia późnych godzinach wieczornych, jedzenia w przypadku pracy zmianowej na przykład, jedzenia nocą. Bardzo często jest to problem zbyt dużych porcji, zbyt obfitych porcji, takich niesystematycznie spożywanych. Zawsze jest to problem, bo niestety zawsze jest to problem żywności typu fast food, słodyczy, słodkich napojów. Bywa, że jest to problem alkoholu w diecie. Także jakby z technik kulinarnych stosowanych w czasie obróbki termicznej, na przykład mięsa.
Czyli wiele rzeczy trudno... na to wpływa.
Tak, dokładnie tak. I trzeba się nauczyć jakby od nowa żyć. Na tym polega praca z dobrym dietetykiem, bo ściągnięcie diety z internetu i zastosowanie jej na sobie, czyli produktu, który jest dla wszystkich, ja zawsze się śmieję, że jeżeli produkt jest dla wszystkich, to jest dla nikogo.
To tak ze wszystkim.
Dieta jest naszym sposobem odżywiania się i ma ją każdy. bo ma pani, mam ja. Można mieć dobrą, można mieć złą, można mieć właściwie zbilansowaną, można mieć niefajną. Więc jakby to, że ktoś jest na diecie, to też nie, proszę nie kojarzyć tego z tym, że dieta to jest sałata i kurczak popijany wodą, bo absolutnie nie. Dietę opracowuje się indywidualnie do potrzeb pacjenta, do jego trybu pracy, do jego awersji i preferencji żywieniowych. Jakby indywidualizujemy cały sposób żywienia.
Tak, żeby mógł to jakby przejść i przetrwać.
Wcielić w życie, tak. I żeby nie kojarzyło mu się to czymś paskudnym, od czego chce odejść, tylko żeby to był dla niego nowy sposób jedzenia i w ogóle kontaktu z żywnością i podejścia do żywności. To nie ma być smutny obowiązek, to ma
tylko
być coś na zasadzie inwestycji w siebie. Dokładnie tak. A zwraca się błyskawicznie, ubytkiem właśnie kilogramów tych zbędnych, zwraca się poprawą samopoczucia, zwraca się lepszą koncentracją, lepszym wyglądem, lepszym snem, więc jest o co walczyć i jest warto dokonać tej zmiany.
Czyli same korzyści. Pani doktor, bardzo pani dziękuję za rozmowę i za dawkę naprawdę cennej wiedzy.
Dziękuję.
Z mojej strony życzę pani dużo zdrowia. Bardzo żałuję, że nie mogłyśmy zobaczyć się osobiście tutaj w studio.
Ja myślę, że co się odwlecze, to nie uciecze.
Mam taką nadzieję.
Ciebie jeszcze.
Mam taką nadzieję. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
Moim gościem była pani dr Aleksandra Czernawicz-Kamińska, dietetyk, autorka bloga Lady Dieta, wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunku pielęgniarstwo. Słuchali państwo audycji Gość Poranka. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.